również pragnę skorzystać z okazji i przesłać bratnie uczucia miłości ze wszystkich pozostałych braci i sióstr, którzy pozostali w naszym zborze w Zamościu, którzy życzyli tutaj zebranym błogosławieństwa Bożego i odniesienia łask, jeżeli wszystkie one pochodzą od naszego Ojca i Pana. Zobaczymy. Dziękuję. Przejdziemy do dobrego Słowa Bożego, a za podstawę naszych rozważań weźmiemy słowa, które są zapisane w pierwszym liście do Koryntów, 15 rozdział i 33 werset. Nie bądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. I w tym wersecie mamy takie dwa zwroty, na które chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, ponieważ czas, w którym my żyjemy, jest czasem złym, czasem trudnym, a te trudności są różnego rodzaju i między innymi tymi trudnościami to jest to, co my naskarbiamy w sercu naszym i to, co wychodzi z naszego serca. Właśnie złe rozmowy i właśnie dobre obyczaje. Z dobrymi obyczajami nie rodzimy się. Dlatego między innymi chciałbym zwrócić się do wszystkich młodych, którzy często za tłumaczenie swojego zachowania, za formę i sposób, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. Ja już raz kiedyś wspomniałem na konwencji, że również na kursie z dziećmi rozważaliśmy ten temat. Wszystkiego doświadczajcie. I gdyby tak człowiek miał możliwość w ciągu swojego życia przejść wszystkie wyznania, znaleźć się we wszystkich sytuacjach życiowych, to jednoznaczne określenie było kursantów, że wyszedłby bardzo wyszkolony, stałby się bardzo dobrym ateistą. Dlatego to wszystko, co my chcielibyśmy doświadczyć, to na pewno nigdy nie doświadczać złego, a doświadczać dobrego. Wszystko to, co w życiu naszym czynimy, to jest tak jak pokarm. Czy ktoś chciałby próbować coś niesmacznego, coś przykrego? Czy chciałby jeść coś, co nie lubi? Na pewno nie. Natomiast w życiu człowiek od urodzenia zrodzony jest w grzechu i ciągle skłonny jest do złego. I te obyczaje, które my mamy jako młodzi, jako dorośli, to my sami je ustanawiamy. Obyczaj to jest forma albo sposób życia, czy postępowania, czy zachowania naszego, który my sami, nieraz może przy pomocy czyjejś, a może też przy pomocy naszej możliwości, staramy sobie określić w naszym życiu. To jest forma, sposób bycia. Tego nie mamy z urodzenia. Z urodzenia mamy tylko jedną skłonność, skłonność ku złemu. Złe obyczaje, tak jak czytamy w liście do Rzymian, zaraz w pierwszym rozdziale, a od 28 wersetu do końca. A jako się im nie upodobało mieć w znajomości Boga, tak też Bóg je podał w umysł opaczny, aby czynili, co nie przystoi. Napełnieni będąc wszelkiej nieprawości, wszeteczeństwa, przewrotności, łakomstwa, złości, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, zdrady, złych obyczajów, załóżnicy, obmówcy. Zatrzymam się na chwileczkę, już jeden z braci tu dzisiaj nam wspomniał na ten temat. Ale jeszcze tylko chciałbym do tego dodać, że gdyby każdy obmówca miał wytoczony proces i za to poniósł odpowiedzialność, co by to było? Ja już nie mówię w świecie, ale tak między nami. Co by to było? I dalej mamy tutaj wspomniane, że pyszni, chlubni, wynalazcy złych rzeczy, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, przymierza nietrzymający, bez przyrodzonej miłości, nieprzyjednani i niemiłosierni, którzy poznawszy prawo Boże, iż ci, co takowe rzeczy czynią, godni są śmierci. Nie tylko sami je czynią, ale też przestawają z tymi, co je czynią. I znów zaapeluję do młodych. Te ostatnie słowa. Czasy są trudne. Sami musicie wybierać, kształtować swoje obyczaje, kształtować swoje życie, swoje postępowanie. My rozumiemy, że każdy z nas musi przebywać w różnym otoczeniu. I jak tutaj mamy wspomniane, około 2000 lat temu słowa zapisane, że też przestawają z tymi, co je czynią, co źle czynią. Ale nie musimy się do tego dostosowywać. Nie musimy tego próbować, że to jest dobre. Jeżeli my zauważamy, że to jest złe, a z konieczności tylko przebywamy między tymi, co czynią źle, tak jak już było wspomniane dzisiaj o braciach Józefa. Czy wszyscy bracia chcieli tego, żeby Józef zginął? Nie chcieli. Ale brali w tym udział? Wzięli wszyscy na siebie odpowiedzialność śmierci? Wzięli. Tak też i my. Przebywając w różnych okolicznościach, w różnych towarzystwach, to podlegamy tej samej odpowiedzialności, co ci, co źle czynią, tak jakbyśmy sami źle czynili. Wszystkie tutaj wymienione sposoby postępowania, sposoby bycia, sposoby czynienia, to są obyczaje, które ludzie nabyli w czasie swojego życia. Tak samo młodzież, jak i dorośli. Każdy z nas ponosi za to odpowiedzialność. Mamy też wspomniane o tych złych obyczajach w pierwszym liście do Koryntów, 11 rozdział i 16 werset, gdzie określone jest, że jeśli by się kto zdał być swarliwym, my takiego obyczaju nie mamy, ani zbory Boże. Swarliwość jest tutaj określona jako obyczaj. Dobry czy zły? Mamy jeszcze na temat swarliwości więcej wspomniane w Piśmie Świętym, ale chciałbym się tylko trzymać tematu, że i swarliwość to jest złym obyczajem. Obyczaj to jest swarliwość. W liście do Żydów, 10 rozdział i 25 werset, mamy w zgromadzeniach powiedziane takie napomnienie, że niektórzy to mają obyczaj jaki? Opuszczania właśnie tych społecznych zgromadzeń. Żyjemy w czasach końca tego wieku. I jeszcze jeden obyczaj się zakrada w naszych zgromadzeniach. Że niektórzy to nie chcą mieć społeczności z żadnym zgromadzeniem, bo tak jest bardzo wygodnie, żeby nie mieć odpowiedzialności, żeby nikt nie mógł napomnieć. To najlepiej być bratem, być wszędzie, na wszystkich zebraniach, na wszystkich konwencjach, ale do żadnego zboru nie należeć. Nie podlegać odpowiedzialności. To jest bardzo przyjemny zwyczaj. I te wszystkie zwyczaje, te formy, te sposoby życia negatywne, gdybyśmy ogólnie chcieli określić, to trzeba powiedzieć, że to jest życie według ciała. Ciało zwycięża, ciało nadaje formę i sposób naszego życia. Pismo Święte daje nam wiele rad, które doprowadzają nas do Boga pod względem naszych rozmów, pod względem naszych obyczajów. I tak jak przytoczyłem werset tematowy, że złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ale żeby ten obyczaj dobry zepsuć, to trzeba go najpierw mieć. I my zakładamy, że wszyscy, którzy tutaj się znajdują, to nabyli dobrych obyczajów. I teraz tylko jest niebezpieczeństwo, aby tych dobrych obyczajów nie zepsuć. A między innymi to nie tylko rozmowy, ale między innymi rozmowy psują dobre obyczaje. Do dobrych obyczajów, jak mamy radę w Piśmie Świętym, w drugim liście do Koryntów, drugi rozdział i 7 werset czytamy. Tak, iż przeciwnym obyczajem inaczej byście wy mu odpuścić mieli i onego pocieszyć. Odpuścić i pocieszyć. To jest bardzo lekko przeczytać, żeby można było tak w cudowny sposób nauczyć się odpuszczać. Czy to jest możliwe, żeby się z dnia na dzień tego nauczyć? Na pewno to jest praca całego życia. I jeżeli my przy końcu życia potrafimy wszystkim odpuścić, zapomnieć wszystko zło, to co wydarzyło się w naszym życiu, to dobry obyczaj nabyliśmy i obroniliśmy go do końca życia. Ale jeżeli byśmy nie przetrwali w tym dobrym obyczaju do końca naszego życia, tylko zmienili swój sposób postępowania i swój sposób życia, to nie zbliżamy się do Boga i nie możemy spodziewać się żadnej nagrody. Te dobre obyczaje trzeba sobie wypracowywać przez całe życie. W każdej formie. To jest praca naszego całego życia. To jest stan naszego serca i to jest stan naszego umysłu. W pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale od 8 do 11 wersetu, znów czytamy, nad czym powinniśmy pracować, aby stan naszego serca był właściwy. A na koniec wszyscy bądźcie jednomyślni, współcierpiący dolegliwości, braterstwo miłujący, miłosierni i dobrotliwi, nie oddawając złem za złe, ani łajania za łajanie, lecz przeciwnym obyczajem, dobrorzecząc, gdyż wiecie, iż na to powołanie jesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli. Albowiem kto chce żywot miłować i oglądać dni dobre, niech pohamuje języka swego od zła, a usta jego niech nie mówią zdrady. Niech się odwróci od złego, a czyni dobrze. Niechaj szuka pokoju i ściga go. Jeżeli mielibyśmy pokój w naszym sercu, to na pewno te wszystkie pozostałe elementy, które są tutaj wymienione w tym liście Piotra, te wszystkie uwagi, na pewno by nam było łatwo osiągnąć. Ale dobro od zła człowiek zapragnął, człowiek doskonały, odróżnić już w raju. Znał Adam z Ewą, znali dobro, ale zapragnęli jeszcze nauczyć się odróżniać dobro od zła i spróbowali owocu. Od tego czasu miernikiem do ocenienia i odróżnienia dobra od zła to jest stan naszego sumienia i stan naszego serca. Jeżeli nasze sumienie nie ma nic przeciwko naszym czynom, naszym postępowaniom, naszym sposobem bycia, to znaczy, że te obyczaje, to nasze postępowanie na pewno będzie się podobało Bogu, bo ono będzie zgodne z zasadami Pisma Świętego. Ale jeżeli nasze sumienie nieskażone, takie mam na myśli sumienie, miałoby coś przeciwko naszemu postępowaniu, naszemu sposobowi bycia, to ten miernik nam sygnalizuje, że z nami jest coś źle. I tak myślę, że gdyby ktoś chciał powiedzieć za swojego życia, że jego miernik tylko wskazuje same dobre, pozytywne strony, to jako ludzie niedoskonali bylibyśmy w błędzie. Do końca naszego życia coś nam brakuje, dlatego mamy szatę sprawiedliwości Chrystusowej, która przykrywa nasze te uchybienia, te nasze niedoskonałości. Dlatego mając to na uwadze, zwracajmy więcej uwagi na ugruntowanie się w czynieniu dobrze, ponieważ jest wielkie niebezpieczeństwo, że nasze wypracowane dobre obyczaje mogą stać się złymi przez prowadzenie złych rozmów, a czas wieku Ewangelii to jest czas wyboru Kościoła i każdy, kto chce być jego członkiem, jest pod szczególną kontrolą, jak czytamy w pierwszym liście Piotra, 4 rozdział i 17 werset, że sąd rozpoczął się od domu Bożego. Wszyscy jesteśmy pod lupą. Wszyscy jesteśmy pod nasłuchem. Czy nasze słowa, czy nasze rozmowy, czy nasze postępowanie jest właściwe. Jeżeli jest niewłaściwe, Jeżeli nasze rozmowy są niewłaściwe, to w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, a od 34 wersetu mamy zapisane słowa skierowane do faryzeuszy, saduceuszy, jak też i do nas: rodzaju jaszczurczy, jakoż możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny, albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony i z mów twoich będziesz osądzony. Z mów twoich, z każdego z nas, na podstawie naszej mowy możemy być usprawiedliwieni albo też możemy być osądzeni. Mam ten przywilej, braterstwo, przebywać między młodzieżą w szkole, gdzie jest sposobność posłuchania tych mów. Mów, braterstwo. Serce się kraje, jeżeli byśmy tak mogli nagrać te słowa i odtworzyć. Dzieci się już nie krępują nikogo. Nie mówię o tych małych dzieciach, które chodzą do pierwszej klasy, ale już w drugiej klasie, już, braterstwo, w drugiej klasie, gdzie wydawałoby się, że dziecko do czwartej klasy to jest dzieckiem tak szczerym i tak ufa prawdzie, tak ufa dobrym zasadom, że raczej nie wypowiada złych słów. Ale już począwszy od drugiej klasy, a szczególnie wtedy, kiedy przebywamy z dziećmi, kiedy dziecko jest swobodne na wycieczce, to są okropne rozmowy, jeśli można je tak delikatnie określić. Rozmowy, gdzie jeżeli ktoś, kto chciałby stan swojego serca zatrzymać czystym, to jest bardzo trudne. Dlatego żyjemy w czasach trudnych, gdzie te słowa, które padają naokoło nas, są bardzo trudne do przezwyciężenia, aby być czystym. Gdziekolwiek byśmy nie przebywali, braterstwo, czy w pracy, czy w pociągu, czy na ulicy, czy w sklepie, czy gdziekolwiek, w towarzystwie, wśród ludzi, którzy nie znają prawdy, którzy ją nie cenią, którzy nie czytają i nie stosują się do nauk Pisma Świętego, jest to wielki problem naszych czasów, ponieważ demoralizacja pod tym kątem postąpiła już do niespotykanych rozmiarów. Słownictwo, jakich używają małe dzieci, a używają je ze względu na używanie tych słów przez osoby dorosłe, nie mieści się w żadnym słowniku świata. I jeżeli każdy z nas jest przystosowany do tego, że do złego bardzo szybko lgnie, to wiadomo, że teraz bardzo małe dzieci uczą się obcych języków i pierwsze, co bardzo elegancko zapamiętują z bardzo właściwym akcentem, to są najgorsze słowa we wszystkich językach. I nawet w polskim języku nie używają tych słów, tylko właśnie używają w obcym języku, rozumiejąc, co mówią i rozumiejąc, do kogo mówią. Jest to bardzo smutny stan. Dlatego, kochana młodzieży, i nie tylko młodzieży, ale my wszyscy jesteśmy w tym wielkim niebezpieczeństwie, że możemy przesiąknąć tymi złymi rozmowami. Przebywając między takimi, nie możemy się tłumaczyć, że i my tak musimy czynić. Jak wspomniałem już za przykład braci Józefa. Nie wszyscy tego chcieli. I my też, jeżeli stajemy po stronie Pańskiej, jeżeli pragniemy mieć udział w tej nagrodzie, która jest obiecana, to musimy stanąć na wysokości zadania i wyłączyć się z takich rozmów, jak podam przykład jedna z naszych sióstr, kiedy w pracy będąc zaczęli opowiadać różne anegdoty, no i między innymi taki żart na temat apostołów. Siostra wstała i powiedziała: proszę bardzo, jeżeli chcecie tak dalej opowiadać, to poczekajcie, niech ja wyjdę. W mojej obecności nie życzę sobie takich rozmów. Myślę, że to jest jeden z przykładów, jak powinniśmy postąpić wtedy, kiedy są prowadzone złe rozmowy. Rozmowy, które nas nie budują, a rujnują nasze serce. W myśl polskiego przysłowia, że kto z kim się zadaje, to czy wcześniej, czy później taki się staje. Przesiąka. Tak jak każdy materiał, nawet nieprzymakalny, to przesiąka przynajmniej tym zapachem. Dlatego nasze postępowanie powinno być takie, jakie mamy wskazówki w Piśmie Świętym, jak czytamy w liście do Efezów, 4:29. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeśli która jest dobra ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym. Żadna mowa plugawa. A jaka mowa jest plugawa? Taka, która nie jest poparta naukami Pisma Świętego. Taka mowa, która nie jest przyjemna słuchającym, jeżeli to się ich tyczy. Bo jeżeli się ich nie tyczy, to tak jak człowiek, który może umysłowo nie jest bardzo dobrze rozwinięty, to wystarczy mu pokazać dwa paluszki i już się z tego śmieje. I już się z tego raduje. Nie, że to jest dla niego wielka radość. Ale tak samo jest z ludźmi umysłowo dobrze rozwiniętymi, gdzie kilka słów, które nie dotyczą bezpośrednio tych osób, stwarzają wielką radość i wielkie zadowolenie. Złe mowy szkodzą nie tylko innym, ale szczególnie każdemu z nas. Złe mowy to są żarty, to jest przekazywanie złych wiadomości niechlubnych, to są różne skandale i nowinki, do których ludzie są bardzo podatni do słuchania. To są dowcipy i dwuznaczności. To są odmowy. To są słowa, które prowadzą do zniechęcenia, które knują podstęp, które zwodzą wszystkich tych, tak jak i szatan. Przyjmujesz szatę i postać anioła światłości na chwilę, aby zwieść nawet i tych, którzy mają dobre obyczaje, i tych, którzy są ugruntowani w Piśmie Świętym. Te złe rozmowy to jest doprowadzanie do utraty łaski. To, co tutaj brat w poprzednim wykładzie powiedział. Złe rozmowy, które psują serca, które nie doprowadzają do radości, do jednomyślności, do współmyślności. Prowadzenie złych i bezmożnych rozmów, chociaż jesteśmy tylko w towarzystwie takich, obciążają nas. Jest to nasza osobista odpowiedzialność przed Bogiem, przed naszym Panem. W liście do Efezów, w 5:17, czytamy: przecież nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejącymi, która jest wola Pańska. A 6-7, niech was nikt nie zwodzi próżnymi mowami, albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów upornych. Nie bądźcie tedy uczestnikami ich. Jeżeli stajemy się uczestnikami złych rozmów, ponosimy za tą pełną odpowiedzialność, jak już wcześniej wspomniałem, jak i bracia Józefa. Może nieraz za późno chcielibyśmy naprawić nasze postępowanie, nasz sposób bycia, nasze obyczaje. Naprawić. A mowa w tym wersecie tematowym jest, aby nikt nam, albo my sami, nie zepsuli sobie dobrych obyczajów. W liście Jakuba Pierwszy rozdział, 26 werset, mamy również radę, że jeśli kto między wami zda się być nabożnym, niech je uznając języka swego, ale zwodząc serce swe, tego nabożeństwo próżne jest. W liście do Żydów, w 4 rozdziale i 13 wersecie mamy wspomniane, że wszystkie słowa, które my czynimy jako obmowę o innych, to wszystkie te słowa wychodzą wcześniej czy później na ja. Będą one wiadome temu, do którego one są adresowane. Dlatego psalmista w 13 rozdziale, a 3 wersecie przypowieści Salomonowych mówi, że kto lekkomyślnie otwiera usta swoje. Lekkomyślnie. A z każdego słowa próżnego będziemy rozliczeni, każdy z nas indywidualnie. Każdy za swoje słowa, za swoje czyny, za swoje postępowanie. Chociaż w liście Jakuba, 3 rozdział i 2 werset czytamy, albowiem w wielu upadamy wszyscy. A jeśli kto nie upada w słowie, ten jest mężem doskonałym, który też może na wody trzymać i wszystko ciało. Jeśli byśmy nie upadali w słowie. Teraz jest takie modne głosowanie. We wszystkich sprawach, czy są słuszne, czy niesłuszne, to się przyjmuje większością głosów. No i gdybyśmy tak chcieli tutaj zagłosować. Kto z nas nie upada w słowie? Kto z nas nie upadł w słowie? Gdybyśmy tak chcieli podnieść rękę, to na pewno, gdyby to się rozchodziło o przeforsowanie jakiejś zasady, jakiejś reguły, dla dobra sprawy, żeby inni nie czynili upadku w słowie, to należałoby podnieść rękę. Ale gdybyśmy tak faktycznie zagłosowali, rzeczywiście przed Bogiem, który widzi wszystko, wie wszystko, zna stan naszego serca, to nie wiem, ile osób by się podniosło. Ile osób, przepraszam, by podniosło rękę. Jest to trud naszego życia. Ale mamy też wskazówkę. Co zrobić, aby z tych upadków, które nam się zdarzają, żeby się podnieść. I jak czytamy w pierwszym liście Jana, 3 rozdział i 3 werset. A ktokolwiek ma tę nadzieję w Nim, to jest w naszym Panu, oczyszcza się, jako i On czysty jest. Jeżeli ktoś z nas by nie miał tej nadziei, to by nie dążył do oczyszczenia. Bo po co się oczyszczać, jeżeli nie mielibyśmy żadnej nadziei? A każdy z ludzi żyjących, który ma dobre obyczaje czy złe obyczaje, to do jakiego czasu może skorzystać z tej nadziei? Do końca swojego życia. Do końca swojego życia. Nie ma zasady, że ktoś, kto poświęca się w wieku 12 lat, 10 lat czy 60 lat, wszyscy mają równe możliwości, aby skorzystać z tego błogosławieństwa, jaki jest dany jeszcze na czas wieku Ewangelii, aby otrzymać życie wieczne w fazie duchowej. Jeszcze jest ten przywilej, jeszcze jest czas, że jeżeli poświęcamy się Bogu na służbę, jeżeli czynimy nasze życie życiem czystym, to mamy możliwość stać się członkami Kościoła. Czas ten jest krótki. My nie wiemy, ile to jeszcze potrwa, ile lat, ile miesięcy. Wiemy, że wszystko to, co się dzieje za naszego życia, to dzieje się w bardzo szybkim tempie. Bardzo gwałtowne zmiany zachodzą. I nasz charakter i oddziaływanie na nas szatan braterstwo ma coraz większe. Z jednej strony patrząc, że nad wszystkimi tymi, którzy nie są nawet nominalnym chrześcijaństwem, ale zaliczamy do religii pogańskich, to szatan nie pracuje, bo są jego własnością. A wierzących to jak? Przybywa czy ubywa? Tak, tak jak Jan proroczo powiedział, że mnie ma ubywać, a jego ma przybywać. Tak samo i w tym czasie możemy powiedzieć, że po tej stronie członków Kościoła, po tej stronie zasłony członków Kościoła ubywa, a po drugiej stronie przybywa. Dlatego szatan wraz ze swoimi pomocnikami ma coraz większą możliwość oddziaływania takimi sposobami, jakich używa na czas obecny. Ale my, pomimo tego, że upadamy, to staraniem ciągłym naszym jest, aby się oczyszczać. Jak czytamy w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, pierwszy werset, że mamy pomocnika, mamy orędownika, który umarł za grzechy nasze i przez niego mamy sposobność przebłagać te wszystkie grzechy, które czynimy. I stan serca człowieka jest jeszcze możliwy do naprawienia za życia, jeżeli ma możliwość i jeszcze pragnienie modlić się do Boga, przepraszać i żałować. To jest stan, że te nasze upadki, których się dopuszczamy, są jeszcze do naprawienia. Ale jeżeli by już ktoś nie miał chęci modlić się, nie miał chęci przepraszać czy żałować za swoje popełnione błędy, to taki nie ma już możliwości pojednania się z Bogiem. Możemy powiedzieć, że to jest grzech, na którą śmierć. Ale nie możemy wskazać na takiego palcem, ponieważ, jak wspomniałem, dokąd człowiek żyje, ma możliwość się naprawić. Są różne okresy w życiu człowieka, że człowiek postępuje bardziej rozsądnie albo mniej. Dlatego zawsze jest czas na to, aby powtórzyć za psalmistą słowa, które są zapisane w 39 rozdziale, a 2 wersecie. Rzekłem: będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem swym, włożę mundszuk w usta moje. I nieraz jest taka potrzeba, żeby zamilknąć. Zamilknąć w dobrej sprawie. Tak dla siebie, jak i dla rozmówcy, z którym mamy bezpośrednią rozmowę. Żeby rozmowa nie stała się rozmową złą, a za to, żebyśmy mieli serce czyste przed Ojcem Niebieskim, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 5 rozdział, a 8 werset. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Czystego serca. Dlatego Bóg mówi do nas: Synu, daj mi serce swoje. I jeżeli to serce będzie czyste, to Bóg będzie pragnął go mieć. A jeżeli ono będzie brudne, to na pewno nie stanie się własnością Bożą, a tym samym my Boga oglądać nie będziemy. Bo tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza 12 rozdział 34 werset, że z obfitości serca usta mówią. Ten nasz język będzie przedstawiał stan nasz wewnętrznego poszanowania Słowa Bożego, wewnętrznego poczucia wewnętrznej sprawiedliwości. Nasze sumienie, jeżeli będzie na to dozwalało, to będzie sumieniem pokalanym, jeżeli nie będzie miało nic do powiedzenia. Nowe stworzenie będzie umierać. Dlatego rada jest, jaką czytamy w pierwszym liście do Koryntów, 11 rozdział, 31 i 32 werset. Bo gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy sądzeni bywamy, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni. Pan Jezus i Pan Bóg dopomagają nam, abyśmy mogli osiągnąć to życie wieczne, o które się wszyscy ubiegamy. Nieraz nam się to nie udaje. Dlatego Pan swoją możną prawicą wspomaga nas, ale z naszej strony musi być maksimum. To jest 100% naszego wysiłku, jaki my możemy włożyć, co w oczach Bożych wcale nie musi być to 100%. To może być nawet 30%. Ale z naszej strony jest potrzebne 100%. Potrzeba jest nauczenia się samokontroli. Ponieważ wszystkie nasze słowa, które wypowiadamy, brane są pod uwagę przez Pana jako stan naszego serca. Czy to serce jest czyste? Jeżeli będzie czyste, to z naszych słów, które wypowiadamy, będziemy usprawiedliwieni. Te słowa, które my wypowiadamy, nie będą słowami próżnymi. W Przypowieściach Salomonowych, 18 rozdział i 21 werset, mamy zapisane, że śmierć i żywot jest w mocy języka. Śmierć i żywot. W mocy języka. Ale język to jest tylko wykładnią stanu naszego umysłu, stanu naszego serca. Jeżeli serce jest przepełnione rzeczami niewłaściwymi, jeżeli serce jest przepełnione rzeczami brudnymi, to my nie będziemy wypowiadali słów czystych. Słów przyjemnych Bogu i naszemu Panu. Będziemy wypowiadali słowa, które doprowadzają nas do śmierci. Tak jak Mojżesz, wtedy kiedy dużo rozmawiał z narodem żydowskim przed wejściem przez Jordan do ziemi obiecanej, to też przytoczył słowa, które mogły doprowadzić naród żydowski do życia albo do śmierci. I też zalecił, aby czynili dobrze, a przez to mogli zachować swoje życie. I my również mamy przywilej, aby zachować nasze życie, aby osiągnąć życie wyższego rzędu. To jest życie w stanie, który nazywamy stanem nieśmiertelności. Stanem, gdzie śmierć jest niemożliwa, ponieważ wszyscy członkowie Kościoła będą wypróbowani teraz, wypróbowani są, że później już nad nimi która śmierć mocy nie będzie, ponieważ zniszczona będzie tylko śmierć Adamowa. Natomiast śmierć, która jako zabezpieczenie zostanie utrzymana w wiekach przyszłych, w wiekach szczęśliwości z Ojcem Niebieskim. Dlatego w Dziejach Apostolskich 20 rozdział i 28 werset czytamy: pilnujcie wtedy samych siebie. Mamy taki obowiązek, że każdy z nas ma pilnować samych siebie. A kogo jest najłatwiej pilnować? No, ciało nam podpowiada, że pilnuj wszystkich, ale nie siebie. Reguła Pisma Świętego jest, że mamy pilnować samych siebie. Mamy się rozsądzać każdego dnia, a przez to, jeżeli byśmy używali sądu tylko dla innych, to może nieświadomie podpadamy pod pewną rzecz, która nam się na pewno by nie podobała. My mamy tendencję i skłonności do tego, żeby o innych źle mówić, żeby o innych wydawać sąd, ale w Ewangelii Mateusza 7 rozdział i pierwszy werset czytamy: nie sądźcie, abyście nie byli sami sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim sądzeni będziecie i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzono będzie. Każdemu indywidualnie, nikomu zbiorowo. Chociaż może bierzemy udział w różnych rozmowach nieprzyjemnych zbiorowo, to odpowiadać będziemy jak indywidualnie. Każdy indywidualnie zda rachunek ze swojej rozmowy. Dlatego nasze rozmowy, jak czytałem w pierwszym liście do Koryntów, pierwszy rozdział, 10-11 werset, powinny być tak prowadzone, aby nie doprowadzać do rozerwania. Nie jest to takie proste, ale też jest to bardzo łatwo doprowadzić do rozerwania. Przykład mamy braterstwo cielesne, literalne, które jest zapisane w Piśmie Świętym, wieża Babel. Wystarczyło pomieszać języki, żeby była zakończona rozmowa. I teraz, jeżeli mielibyśmy różnorodne problemy i każdy by chciał stać przy swoim, mamy wieżę Babel. Nie literalną, ale dopasowaną do naszych czasów. Umiejętności rozmawiania, aby nasze rozmowy były właściwe, abyśmy z tych naszych rozmów mogli odnieść zwycięstwo i zadowolenie, to podpatrzyliśmy, kiedy byliśmy na kursie razem z Rumunami. Braterstwo od Rumunów nauczyłem się ja i myślę, że może wiele osób sposobu dyskutowania. I gdybyśmy jako naród, Polacy, potrafili w ten sposób dyskutować, to odnieślibyśmy wielkie zwycięstwo i nie byłoby takich podziałów, niedomówień i złych uwag. Kiedy Rumuni dyskutowali na pewien problem, gdzie mieli różne zdania, to dyskutowali w bardzo spokojny sposób, gdzie jeden przedstawiał swoje racje, a drugi mu pomagał, aż ten pierwszy skończył. Jak ten pierwszy skończył swój pogląd wypowiadać, to drugi wypowiadał swój pogląd, a ten pierwszy mu w tym pomagał. Czyli podpowiadał wszystkie wersety, jakie mu przychodziły w tym czasie na myśl. I doszli do jednego zdania i wtedy dopiero nam to swoje zdanie przekazali. Pytaliśmy ich, w ilu przypadkach oni w ten sposób dyskutują. Mówią, że zawsze tak dyskutują. Spokojnie. I ostatnie, aby przedstawić ten argument, która racja jest właściwa, to obydwaj dyskutowali jeszcze, która jest bliższa nauk Pisma Świętego. I tą przyjmowali. Pytaliśmy, jak to u nich jest w kraju, w jakim procencie te rozmowy się kończą, że obydwie strony przyjmują rację bliższą Pisma Świętego. Tak myśleliśmy, że chociaż w 5%. Powiedzieli, że około 95% rozmów kończy się właśnie pozytywnie. Te 5% sobie zarezerwowali. A u nas w naszym kraju moglibyśmy powiedzieć, że ile procent rozmów kończy się pozytywnie? Może 0,5%. Bo rozmowa zaczyna się, że jeden drugiego nie dopuszcza do głosu. Myślę, że to jest też przykład dobrego obyczaju, dobrej rozmowy, która na pewno wprowadza w nasze życie dobre obyczaje. Braterstwo, ja się staram to w swoim życiu wprowadzać. Naprawdę, pomimo tego, że widziałem tą rozmowę i mam tą świadomość, nie zawsze mi się to udaje. To nad tym trzeba jeszcze z mojej strony popracować. Ale spróbujcie też prowadzić w ten sposób rozmowy, a to są dobre rozmowy. Aby się ustrzec złych rozmów, należy korzystać z nauki zasad Pisma Świętego, dlatego że one są dostosowane na każdą okoliczność. I młodzi, i w średnim wieku, i w starszym wieku, i tak jak dzisiaj słyszeliśmy, nawet 93 lata. Do każdego wieku są dostosowane rady, dostosowane wskazówki, jak mamy się zachować. Tylko trzeba z tej wskazówki skorzystać. Tak jak kiedyś młodzież na kursie brata Krawczyka pyta: bracie, no pomóż nam tutaj, gdzie to jest napisane? Brat Krawczyk bardzo szybko podał werset z prosta Izajasza. No i szukajcie, młodzi wszyscy otwarli szybciutko Biblię i tam czytają, a tam pisze: szukajcie w księgach. W księgach to jest zapisane. Dla każdego nauka, którą należałoby się stosować i wprowadzać i kierować w naszym życiu. W liście do Kolosensów mamy podaną radę, w jaki sposób, jak powinna być odbierana nasza mowa przez innych. 4:6. A mowa wasza niech będzie zawsze jaka? Przyjemna, tak jakby solą okraszona, abyście wiedzieli, jakobyście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli. Mowa nasza ma być przyjemna. Pan nasz i Ijob są przykładem takich dobrych, przyjemnych, miłych rozmów. Nasz Pan jeszcze mówił z mocą, oprócz tego, że te słowa były przyjemne. Ale czy wszystkim były przyjemne? Nie były przyjemne tym, którzy nie stali w rzędzie z prawem Bożym. Ci, którzy nie stoją dzisiaj w porządku z prawem Bożym, którym się nie podoba karność, którzy karność zarzucają za się, a ciągle mówią, że jest potrzebna coraz większa tolerancja. Tolerancja. Ale w tym sensie, żeby coraz mniej brać pod uwagę karność. Tak rozumiano tolerancję. Ale Pismo Święte o takiej tolerancji ja jeszcze nie wyczytałem, żeby mówiło. Karność była, jest i będzie karnością. I jeżeli byśmy chcieli obejść karność, tak jak niektórzy obchodzą w tej chwili paragrafy, to na pewno nie otrzymalibyśmy żadnej nagrody. Jakie słowa są przyjemne i jaki mają skutek, jaki efekt, to już w piątej Księdze Mojżeszowej czytamy 32 rozdział i pierwszy i drugi werset, kiedy Mojżesz, będąc obrazem na Chrystusa, podaje nam wartość słów, które są słowami przyjemnymi. Jakie one mają wpływ? Czytamy: słuchajcie niebiosa, a mówić będę, niech słuchaj ziemia wymowy ust moich. Kropić będzie jako deszcz nauka moja, popłynie jako rosa wymowa moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę. Te słowa są bardzo miłe, przyjemne i odnoszą właściwy efekt. Może dla nas jest trudno ocenić, chociaż bracia napisali nam: oszczędzajcie wodę. Jak trzeba oszczędzać wodę na pustyni czy rozbitkowie na morzu, gdzie trzeba wodę wydzielać 2 łyki dziennie? Gdyby nam tak przy dzisiejszej temperaturze braterstwo wydzielił 2 łyki i nic więcej, na pewno łatwiej by nam było docenić te słowa, które tutaj są wspomniane. Wartość przyjemnych słów. Woda to jest słowo żywota i tego słowa żywota, gdybyśmy tylko 2 łyki dziennie otrzymywali, to by było bardzo mało. Ten pokarm musiałby być zawsze tylko pokarmem mlecznym, tylko dla początkujących. Dlatego nasze starania i ocena, co się rozchodzi o te słowa, to powinna być taka, że Słowo Boże, to tak jak w przypowieściach Salomonowych czytamy 25 rozdział 11 werset, że Słowo Boże w czas, jeżeli nasze słowo jakieś wyrzeczone w czas, jeżeli my Słowo Boże przyjmujemy w czas, to jest jako jabłko złote podane na srebrnej tacy. Tak też, jeżeli mielibyśmy taką wartość Słowa Bożego, na pewno otrzymalibyśmy pochwałę od naszego Ojca, od naszego Pana, który jest najlepszym przykładem dobrych mów. Nasz Pan w Ewangelii Jana 6 rozdział 63 werset powiedział, że ja jestem żywot. Jeżeli będziemy tych słów używać, jeżeli będziemy je stosować w naszym życiu, jeżeli będziemy się do nich stosować, to nasze mowy, które będą wynikały ze stanu naszego serca, będą przyjemnymi, będą miłymi. Dlatego na co dzień w naszym życiu, aby kształtować właściwie nasze obyczaje, nasze postępowanie, nasze rozmowy, to tak jak czytamy w przypowieściach Salomonowych 4, rozdział 23 i 24 werset, aby wargi złośliwe były od nas oddalone. Dobrze by było, żeby to ktoś zrobił. Żebyśmy nie używali złych słów. Czy to jest możliwe, żeby ktoś za nas to zrobił? Nie jest to niestety możliwe. Musimy to zrobić sami. Ale aby sami to zrobić, to musimy nasz charakter najpierw doprowadzać do takiego charakteru, jak są małe dzieci. Już wspomniałem raz o dzieciach. Takie dzieci to się bawią w piaskownicy. I jeżeli ktoś może nie zna sposobu oddziaływania dzieci, można się wybrać na piaskownicę i nauczyć się stanu i sposobu rozmów takie, jak prowadzą małe dzieci. I jeżeli będziemy tak rozmawiali ze sobą, jak małe dzieci, to te nasze rozmowy będą przyjemne. Chociaż, bratestwo, już i do małych dzieci można mieć pewne zastrzeżenia. Już trudno nawet u takich maleńkich dzieci znaleźć takiego szczerego przyjaciela. Takiego przyjaciela, od którego można by się było coś w życiu cielesnym nauczyć. Ale małe dzieci wypowiadają stan swojego serca w sposób nieskrępowany. W sposób czysty. W sposób naturalny. I my, jeżeli się tego nauczymy w tych naszych rozmowach między bliźnimi, między wszystkimi braćmi, między sąsiadami, to wtedy te rozmowy będą dobrymi rozmowami. I te rozmowy nie będą psuły żadnych złych obyczajów i przez to my też będziemy mieli możliwość wiele się nauczyć i nasz stan serca, ponieważ Bóg się upomina o nasze serce, stan serca będzie czysty i będziemy mieli sposobność otrzymania życia wiecznego. W liście do Rzymian 12 rozdział 18 werset czytamy, że jeśli można, ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Aby mieć pokój, to ten pokój możemy najprędzej zachować naszym językiem. Nasz język, jak już przytoczyłem werset, może doprowadzić do życia, może doprowadzić i do śmierci nie tylko nas, ale i tych wszystkich, z kim prowadzimy rozmowy. Może podnieść na duchu. Niewiele potrzeba człowiekowi do szczęścia. Czy dorosłemu, czy maleńkiemu. Bratestwo, w różnych sytuacjach życiowych, jeżeli się znajdujemy, to nie trzeba wiele słów pociechy, żeby człowieka odwrócić nawet od złego zamiaru. A dlatego, że niewiele potrzeba, to życzeniem moim było, aby nasze rozmowy ze wszystkimi odnosiły zawsze dobry rezultat, abyśmy wpływali przez nasze zachowanie, a szczególnie przez nasze rozmowy, aby obyczaje innych były coraz lepsze, a jeżeli tych, którzy z nami przybywają, będą obyczaje coraz lepsze, to i nasze będą coraz lepsze, a przez to otrzymamy pochwałę dobrze, sługo, dobry i wierny. Czego z głębi serca wszystkim życzę i sam pragnę. Amen.